Między небом а землей.
Najbardziej uroczysta, najpiękniejsza i najważniejsza w całym roku. Liturgia Wigilii Paschalnej za nami. Radość z pokonania przez Chrystusa śmierci to oczywiście istota wiary chrześcijańskiej. Jednak w tym roku świętowanie naznaczone jest świeżą pamięcią o tragedii i cierpieniach naszych braci i sióstr z Ukrainy. Wielu z nich zasiada także przy naszych świątecznych stołach. I my dzisiaj przysiądziemy przy takich miejscach. Zajrzymy także do nietypowego koszyka ze święconką i zaprosimy na muzealny spacer śladami Wielkiej Nocy. Łukasz Kaźmierczak zaprasza na świąteczne wydanie Między Niebem a Ziemią. W ostatnich latach pandemia przyzwyczaiła nas do niecodziennego przeżywania świąt Wielkiej Nocy. W tym roku doświadczamy ich we wspólnocie z narodem ukraińskim. W wielu polskich domach są goście ze wschodu. Jak radzimy sobie z różnicami religijnymi i o co dziś modlą się katolicy?
Wielkanoc to najważniejsze święta dla katolików, ale w tym roku przeżywamy je w łączności z uchodźcami, którzy dotarli do nas z ogarniętej wojną Ukrainy i którzy w większości są wyznania także prawosławnego, mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Niewątpliwie przeżywać będziemy te święta paschalne naznaczeni nie tylko tymi wydarzeniami, które obserwujemy poza granicą Polski, a więc wojną, która się toczy i rozlewem krwi i cierpieniami konkretnych ludzi, ale także tymi, którzy są pośród nas, 2,5 miliona uchodźców. I oni też niosą ze sobą w naszą rzeczywistość, także w tą rzeczywistość przeżywanych świąt, swój dramat, swoje cierpienia, swój krzyż. Myślę, że musimy też nie tylko o nich pamiętać, ale też za nich i z nimi się modlić. Znaczy modlić się najpierw o pokój, o powstrzymanie wojny, o powstrzymanie rosyjskiego agresora, o to, by ta skala ludobójstwa doczekała się też rozliczenia za te zbrodnie, które zostały tak okrutnie na narodzie ukraińskim popełnione i jednocześnie, żebyśmy się też modlili właśnie dla nich o ukojenie, o możliwość powrotu, o to, by to cierpienie, które niosą, abyśmy my potrafili je zanieść w naszych modlitwach też przed oblicze Chrystusa. Będziemy mieć okazję w czasie tego Triduum Paschalnego, adoracji Krzyża Świętego, to jest nasza szczególna modlitwa przed Krzyżem Chrystusa. Myślę, że właśnie gdzie jak gdzie, ale właśnie w tym miejscu, kiedy pójdziemy się Krzyżowi pokłonić, kiedy będziemy tak blisko, nieśmy także do Jezusa ukrzyżowanego właśnie cierpienia naszych sióstr i braci, wszystkich, którzy w tym czasie rzeczywiście w szczególny sposób cierpią, którzy naznaczeni są tym dramatem wojny, którzy przeżywają i rozłąkę ze swoimi bliskimi, a przede wszystkim lęk i niepokój o nich. To są też przecież wiele rodzin, które pozostawiły swoich najbliższych tam na wschodzie. Jasne, że święta wielkanocne to są świętami przede wszystkim nadziei i o tę nadzieję też chcemy się modlić i w tej nadziei chcemy też trwać. Jej fundamentem nie jest nasze ludzkie staranie i nasze ludzkie zabieganie czy nasze ludzkie zabiegi. Tym fundamentem jest Chrystus zmartwychwstały. My wierzymy, że On przez śmierć przeszedł do życia i że nas przez śmierć, także przez to doświadczenie różnych ludzkich dramatów, cierpień, krzyży, przeprowadza właśnie ku życiu i chcemy Mu to życie zawierzyć. Chcemy też to życie w sobie odnowić właśnie w czasie tych świąt paschalnych. To są święta, w których odnawiamy świadomość naszego chrztu świętego, to, że jesteśmy ochrzczeni, to, że przez chrzest właśnie Chrystus nas już przeprowadził ze śmierci do życia i to, że właśnie w chrzcie świętym mamy tę moc. Dlatego też przychodzimy na te święta, na Paschę, z dziękczynieniem w sercu za Jego dzieło odkupienia, za Jego dzieło zbawienia dla nas i jednocześnie z głęboką nadzieją, z nadzieją wobec Tego, który ciemności, śmierci i zła, i grzechu ma moc naprawdę przemienić w światło życia.
W gminie Żydowo pod Gnieznem jest już ponad 160 uchodźców. Lepsze przeżywanie świąt wielkanocnych umożliwia im proboszcz tutejszej parafii rzymskokatolickiej ksiądz Krzysztof Prus.
Kiedy pojawili się w parafii Ukraińcy, wiadomo, w większości to osoby prawosławne, część jest grekokatolików, powstało problem, pytanie, jak im umożliwić, ułatwić także te potrzeby duchowe.
Chcieli się modlić?
Grekokatolicy przychodzą na liturgię normalną katolicką i w niej uczestniczą. Jeśli chodzi o prawosławnych, tutaj jest troszeczkę badanie, na ile można, na ile trzeba. I powstał pomysł, żeby stworzyć taką przestrzeń dla duchowości, dla modlitwy. A jeżeli dla duchowości prawosławnej, no to wiadomo, tą istotnym elementem jest zawsze adoracja, modlitwa przy ikonie, zapalenie świeczki wotywnej. No i w tym kierunku nasze działania były skierowane. Jeśli chodzi o przeżywanie świąt, to jest kilka pomysłów. Po pierwsze, ikona to ma być czymś elementem stałym, codziennym, za każdym razem. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z proboszczem parafii prawosławnej, że zorganizujemy wyjazd dla chętnych w poniedziałek wielkanocny, by mogli uczestniczyć w liturgii poniedziałku wielkanocnego o godzinie 10 w cerkwi w Poznaniu.
Co to jest za ikona i kto ją święcił?
To jest ikona Chrystusa Pantokratora, czyli Wszechmocnego. Poświęcił ją proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu, ojciec Paweł Minajew.
A ikonę skąd mieliście?
Kupiliśmy od parafii prawosławnej z Chełma. Chcieliśmy, żeby nie była to kupiona w jakimś sklepie czy w internecie, ale właśnie od wspólnoty prawosławnej. Na terenie gminy mieszka w tej chwili ponad 140 osób. Z tego większość to są prawosławni, mniejszość to są osoby wyznania grekokatolickiego.
I co, przychodzą, modlą się?
Jeśli chodzi o grekokatolików, na pewno, bo znam i z nimi rozmawiałem. Jeśli chodzi o prawosławnych, to bezpośrednio poza takimi wejściami prywatnymi na prośbę nie zauważyłem.
Właśnie, a kogo ksiądz gości u siebie na plebanii?
Od 11 marca mieszkają dwie mamy z dwójką dzieci. Artem ma 4 lata, Karina ma 12. Przyjechali z Krzywego Rogu. Musiałem się i muszę się uczyć żyć nie sam na plebanii, a więc próbujemy współistnieć obok siebie, razem mieszkając. Oni mają do dyspozycji praktycznie całą plebanię, czyli kuchnię, stronę sanitarną. Wspólnie jemy obiady, kolacje, śniadania w miarę możliwości i jakoś tam próbujemy na siebie wpływać, na siebie poznawać, uczyć się wzajemnie siebie, swoich zwyczajów, swojej mowy.
Ukrainki gotują, księdzu?
Tak, gotują obiady codziennie w tej chwili. A jakie wyzwania? Po pierwsze, zawsze niepewność, kto przyjedzie, bo ja zgłaszałem chęć przyjęcia 2-3 osoby ze względu na przestrzeń, którą posiadam. Ostatecznie zostało mi przydzielone 4 osoby i myślę, że to jest bardzo dobry układ, ponieważ te obie mamy się znają, ponieważ są spokrewnione, po naszemu są szwagierkami. Dzieci się znają, mamy się znają, więc to ułatwia im samodzielne istnienie, także w sensie taką rodzinno-psychologiczny, bo to też bardzo istotne, no bo jeśli jest utrudniony kontakt językowy, no to dla nich jest to bardzo ważne.
A parafia pomaga w jakiś sposób też księdzu?
Przy parafii powstała taka parafialna grupa wsparcia, prawie 20 osób, która organizuje nauka lekcja języka polskiego, w której uczestniczy 4 godziny, 3 razy w tygodniu, ponad 25 osób. Przy parafii funkcjonuje sklep społeczny, który też nadzorują osoby, koordynują, nadzorują. Teraz przygotowujemy też baczki wielkanocne dla tych rodzin. Chcemy, aby każda rodzina ukraińska otrzymała taką paczkę na nasze święta. No i ponadto w niedzielę miłosierdzia, a dla prawosławnych grekokatolików organizujemy piknik świąteczny o charakterze integracyjnym, ale także takiego wspólnego świętowania świąt wielkanocnych, czyli najważniejszych dla nas świąt.
Warto też pamiętać, że polska nazwa Wielkanoc wskazuje na Wielką Noc, natomiast ukraińska Wielikdień na Wielki Dzień. Inna jest też data. Polska świętuje zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, a Ukraina według kalendarza juliańskiego. Czyli w tym roku Wielka Niedziela i poniedziałek wielkanocny na Ukrainie to 24-25 kwietnia. Święconka dla uchodźców. To akcja, do której przed świętami zachęcali księża z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Koninie. Jej sens polega na tym, że parafianie przynoszą 2 koszyki. Jeden koszyk z pokarmami do poświęcenia, a drugi dla uchodźców, którzy Wielkanoc świętują tydzień później. To podwójne wsparcie dla Ukraińców. Z jednej strony symboliczne, z drugiej strony konkretne i materialne. Z proboszczem parafii Kolbego, księdzem Radosławem Cyrułowskim, rozmawia Sławomir Zasadzki.
takim ferworze, zaoferowaniu związanym z wojną na Ukrainie, z taką otwartością na pomoc uchodźcom, skupiamy się przede wszystkim na materialnej stronie tej relacji. Tymczasem no, można sądzić, że wiele tych osób to są ludzie, którzy też i wsparcia duchowego potrzebują, gdzie wyobrażam sobie, że religia ma duże znaczenie. Tymczasem przywykliśmy tak stereotypowo patrzeć na naszych sąsiadów ze wschodu, że to albo prawosławni, albo w przypadku Ukraińców wierni kościoła unickiego.
Docierają do nas takie informacje, że część uchodźców zgłasza oprócz takich potrzeb związanych z życiem codziennym, czyli tam powiedzmy z jedzeniem, ze znalezieniem jakiegoś tam dachu nad głową, to też mają potrzeby duchowe. I staramy się jako księża też wyjść naprzeciw tym potrzebom i w niektórych parafiach organizujemy msze święte w rycie grecko-katolickim. Kontaktujemy się z księżmi, którzy w tym rycie te msze święte odprawiają. I kiedy potem też informujemy o takiej możliwości uczestniczenia w takim nabożeństwie, to z radością widzimy, że są wierni, którzy przychodzą, odnajdują się i właśnie w ten sposób gdzieś tam leczą te duchowe rany, które im zadała wojna.
Ta sytuacja zbiegła się w czasie ze świętami dla chrześcijan wyjątkowymi, stąd myślę sobie, że warto wspomnieć o inicjatywie, która na parafii się zrodziła, żeby korzyści ze święconką przynieść do kościoła, tak by potem tydzień później prawosławni mogli je otrzymać.
W kościele prawosławnym święta Zmartwychwstania Pańskiego będą przeżywane tydzień później niż w kościele rzymskokatolickim i mamy taką właśnie inicjatywę, żeby zostawić takie koszyczki, takie dary naszym braciom prawosławnym czy grecko-katolickim, którzy by chcieli przeżyć po chrześcijańsku swoje święta. I mamy też kontakt z tymi duchownymi, którzy w tym rycie grecko-katolickim celebrują mszę świętą i wtedy, kiedy oni przyjdą na swoje święta, to będą mieli jeszcze taki prezent od nas katolików.
Czy można skalę zainteresowania, skalę potrzeb określić? Dużo jest tych ludzi, którzy rzeczywiście pytają o to, bo też pewnie jest tak, że część z nich wtapia się w grono katolików na katolickich mszach, ci, którzy no, są wyznania unickiego.
Msze święte są już zainicjowane. Kilkadziesiąt osób na mszy świętej, w której też uczestniczyłem, widziałem, że z radością na nią przyszło i oni sobie już też swoimi kanałami przekazują taką możliwość i spodziewamy się, że przy następnych tych liturgiach będzie więcej tych osób. Tym bardziej, że my zaproszenie kierujemy nie tylko do samych unitów czy prawosławnych, ale również do rodzin, które ich przyjęły.
Rodzaj ekumenizmu.
Może tak, ale jeżeli chodzi o braci unitów, no to są katolikami jak my.
Czy wiadomo coś, księdzu, na temat podobnych inicjatyw w innych miejscach?
Tak, ale nie znam szczegółów.
W związku z tym koszykiem, z tą święconką, rozumieć należy, że zawartość święconki naszej, tutaj lokalnej i tej przeznaczonej dla naszych gości z Ukrainy może być identyczna.
Każdy, jeżeli coś tam do tego koszyczka wrzuci smacznego, to będzie dobre.
Dodajmy, że wśród mieszkańców zachodniej Ukrainy sporo jest właśnie katolików wyznawców kościoła unickiego. Powstał on po Unii Brzeskiej w 1586 roku, kiedy to część polskich prawosławnych uznała zwierzchnictwo papieża i przejęła dogmaty uznawane w kościele katolickim. Zachowany został przy tym kalendarz i obrządek kościoła prawosławnego. Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na wielkanocny spacer po galerii malarstwa i rzeźby, tropem motywów w sztuce związanych z Wielkim Tygodniem. Maria Ratajczak oprowadza Kinga Sybilska z działu edukacji Muzeum Narodowego.
Jego genezą było tak naprawdę misterium, które się w tym roku nie odbyło niestety na Cytadeli, dlatego że w naszym muzeum odbywało się sympozjum dla właśnie tej grupy związanej z misterium w Poznaniu i przygotowaliśmy z tej okazji spacer tropem takich wydarzeń opisanych w Ewangelii, żeby wprowadzić ten Wielki Tydzień od Niedzieli Palmowej aż do Zmartwychwstania, a wykorzystując jakby potencjał tej treści, przygotowaliśmy spacer w formie też QR-kodów. Można przyjść do muzeum, pobrać bezpłatnie mapkę i na mapce są zaznaczone obiekty, które są włączone właśnie w ten spacer wielkanocny.
Czyli wykorzystujecie też nową technologię, trzeba być wyposażonym w sprzęt.
Znaczy, myślę, że jest on na tyle dostępny w tej chwili, bo telefony w większości już te nowsze mają ten czytnik QR kodów jako rodzaj narzędzia. Wydaje mi się, że jest to jakoś osiągalne i zawsze może być to pomocne, także wielkiej nowej technologii nie ma, ale na pewno jest to przydatne i może bardziej dostosowane do współczesnego odbiorcy.
Zatrzymajmy się przy kilku przystankach. Stoimy właśnie przed Pietą. Co to za dzieło?
To dzieło Stanisława Korzeniewskiego, które podejmuje temat dość nietypowo. Tradycyjny temat Piety, który wykształcił się już w średniowieczu, gdzieś około XIII wieku, no to było zawsze przedstawienie Matki Boskiej z ciałem martwego już syna, jakby zdjętego z krzyża. Tymczasem Korzeniewski pokazuje ten obraz w taki sposób, że właściwie nie jesteśmy do końca pewni, co to jest za temat. To ten temat pojawia się w tytule, natomiast widzimy Chrystusa, który w zależności właśnie jak byśmy zawiesili ten obraz, on jest w kształcie kwadratu, możemy zobaczyć, że Chrystus jakby jeszcze wisi na krzyżu i Maryja dotyka jego twarzy. W tle widać słońce, bardzo taki silny element, który zawsze wiązał się już w starożytności z bóstwami solarnymi. Słońce było zawsze takim najważniejszym bóstwem, na przykład w Egipcie bóg Re czy Ra, w zależności jak się czyta, a Chrystus jest tym właśnie wschodzącym słońcem. On ten obraz zapowiada już zmartwychwstanie i to jest bardzo ciekawe, że artyści zawsze mierzą się z tym, żeby w obrębie jednego obrazu przedstawić całą treść, na przykład teologiczną, czy właśnie narrację opisaną w Biblii. I tutaj widzimy, że z jednej strony jest właśnie ten moment pożegnania, a z drugiej strony już właśnie Chrystus jakby powstaje z tego krzyża, w zależności właśnie jak go zobaczymy, to wygląda trochę jak takie łoże. Więc to jest ciekawe, że jakby kilka elementów jest możliwych do zauważenia.
Przejdźmy może do kolejnego obrazu. Stoimy przed Chrystusem w otchłani.
Tak, jest to obraz Petera von Corneliusa, malarza niemieckiego i chluba tak naprawdę kolekcji Atanasego. Zawsze mówił, że jest to jeden z jego ulubionych obrazów.
Co to za scena? Który moment Ewangelii widzimy?
Właściwie nie jest to nawet moment opisany w Ewangelii. To jest moment najbardziej tajemniczy w historii zbawienia, ponieważ nie wiemy tak naprawdę i Ewangelia milczy o tym, co się działo pomiędzy piątkiem wieczór, kiedy Chrystus został tak naprawdę zamknięty w grobie, a niedzielą porankiem zmartwychwstania, kiedy już tam go nie było. Czyli tak naprawdę odpowiednik dzisiejszej Wielkiej Soboty. Jest to moment, kiedy w Kościele mówi się o wielkiej ciszy. Moment, kiedy jest tak naprawdę takim czasem kontemplacji pustego właśnie grobu, będącego nadzieją na zmartwychwstanie, albo właśnie jeszcze nie pustego, bo wtedy w kościołach zawsze jest położona figura. Natomiast tutaj obraz podejmuje temat dosyć rzadki, obecny oczywiście w sztuce, ale nie aż tak często podejmowany, czyli właśnie ten moment, kiedy Chrystus wedle teologii miał stąpić z tego świata jakby do Szeolu. Szeol był takim wyobrażeniem miejsca podobnego jak na przykład u starożytnych Greków Hades. Takim miejscem przebywania zmarłych, ale że właśnie Chrystus był Mesjaszem, tym zapowiadanym w Starym Testamencie, miał właśnie zejść do Szeolu, żeby otworzyć bramy piekieł, otworzyć tą poczekalnię i wprowadzić tych wszystkich, którzy czekali, właśnie żeby wejść z powrotem do raju. I dlatego też jest w Wielką Sobotę taki opis kazania przygotowanego na właśnie ten dzień, gdzie Chrystus schodzi do Szeolu i spotyka się z Adamem. I to jest też bardzo symboliczne, że Chrystus występuje jako drugi Adam, który właśnie naprawił to, co zrobił Adam, czyli naprawił jego grzech i pojednał ludzkość z Bogiem. I ten obraz właśnie pokazuje ten moment takiego triumfalnego wejścia Chrystusa, który zwyciężył śmierć, coś co jest niemożliwe, bo dla nas jest jakby takim finiszem życia, końcem ostatecznym. Tymczasem właśnie to jest obraz, który ma nieść wielką nadzieję, że właśnie on schodzi i odwiedza wszystkich tych, których znamy ze Starego Testamentu. I to oczywiście artysta w korespondencji właśnie z Atanasem Raczyńskim da się by konkretne osoby tutaj zlokalizować. Wspomnę tylko może najważniejsze, jest właśnie Adam i Ewa. Mamy też króla Salomona, na Dawida, proroków Starego Testamentu, kobietę, właśnie matkę opłakującą swoje dzieci Machabeuszy i także właśnie te dzieci pierwszych męczenników, którzy zostali zamordowani przez Heroda, kiedy właśnie Jezus uciekał z rodzicami tak naprawdę do Egiptu.
Wspomnijmy może jeszcze w kilku słowach o tych pozostałych przystankach.
Całość tego spaceru jest przygotowana tak, żeby jakby wejść w ten cały Wielki Tydzień, czyli zaczynamy od Galerii Sztuki Średniowiecznej, Chrystusem na osiołku, bardzo ciekawą rzeźbą średniowieczną. Potem przechodzimy przez takie motywy Ostatniej Wieczerzy, też jeszcze rzeźbiarską. Kilka obrazów, które dotyczą męki pańskiej, czy w ogóle ukrzyżowania i opłakiwania. No i kilka właśnie takich jak ten Chrystus w otchłani, czy recepcję właśnie Jacka Malczewskiego, bardzo oryginalną myślę, bo może nie wprost mówiącą o właśnie Wielkanocy, ale gdzieś właśnie pojawia się autoportret z pisanką, czyli o tych pewnych motywach wielkanocnych, skąd to się wzięło, skąd jajka właśnie na naszym stole. I obraz Umywanie nóg, który jest też poniekąd nawiązaniem do scen właśnie biblijnych opisanych z kolei jako Wielki Czwartek.
Trasa wielkanocnego spaceru w Poznańskim Muzeum Narodowym dostępna jest jeszcze przez tydzień, do 24 kwietnia. W niedzielę i poniedziałek wielkanocny muzeum pozostaje oczywiście zamknięte. A już teraz o tym, jak reagujemy na wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tymi słowami pozdrawiamy się razem z braćmi w naszym zakonie w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a także zaraz po liturgii Wigilii Paschalnej. Można powiedzieć, że robimy to zamiast życzeń i myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Ja tego zwyczaju generalnie nie znałem, zanim nie przyszedłem do zakonu. Nauczyli mnie tego moi bracia i myślę, że część z nas, tych, którzy przychodzą do zakonu, nie znają tego zwyczaju i wiąże się z tym też taka dosyć zabawna historia, kiedy jeden z braci po pierwszej takiej Wigilii Paschalnej w zakonie usłyszał właśnie te słowa: Chrystus zmartwychwstał, no i zamiast odpowiedzieć prawdziwie zmartwychwstał, no to powiedział: no, że super, bardzo dobra nowina, dobra wiadomość, tak, zmartwychwstał, cieszymy się z tego. Myślę, że to jest dobry zwyczaj i warto się go uczyć i wprowadzać go także u siebie w domu czy w parafii, ponieważ ta prawda o zmartwychwstaniu, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, to nie jest coś takiego oczywistego. To nie jest prawda, która jest właśnie taka prosta. Bo zobaczmy, jak zareagowali na informację o zmartwychwstaniu uczniowie Pana Jezusa. Ci, którzy byli najbliżej, ci, którzy z Jego własnych ust słyszeli, że Syn Człowieczy będzie cierpiał, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. No to co? Pierwsza Maria Magdalena, która idzie do grobu, widzi pusty grób, kamień odsunięty, nie przygląda się jeszcze szczegółom, tylko biegnie zaraz do uczniów i mówi, że zabrali Pana. Nie wiadomo, gdzie Go położono. Sugeruje, że ciało zostało skradzione. Święty Jan też podsumowuje cały ten pierwszy etap, można powiedzieć, zaraz po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ten czas, że uczniowie nie wierzyli jeszcze pismom, które mówiły o tym, że Jezus ma powstać z martwych. I gdy się tak naprawdę głęboko zastanowimy, co tu się wydarzyło, no to to jest przejmujące wydarzenie na skalę kosmiczną, które tak naprawdę wywraca dotychczasowy porządek świata, bo Bóg, który stał się człowiekiem, naprawdę umarł i widzieli to Jego uczniowie, część z nich oczywiście uciekła, ale byli świadomi tego, co się stało, a wiemy, że Maria Magdalena, Jan stali pod krzyżem i oni to widzieli na własne oczy, śmierć Boga człowieka i teraz słyszą tę najpiękniejszą w historii świata wiadomość, najpiękniejszą nowinę, że On zmartwychwstał. Był naprawdę umarły i naprawdę teraz żyje, że w ten sposób pokonał śmierć. I to jest ogromne zwycięstwo, bo śmierć to jest coś, co nam się kojarzy z największym zagrożeniem. Chyba niczego bardziej w życiu się nie boimy, jak śmierć. Jest to też taki strach instynktowny, właśnie ochrony życia. I Pan Jezus pokonuje to, co jest naszą największą ciemnością, to, co nas najbardziej przerażało i można powiedzieć w jakimś sensie, że do tej pory śmierć była bramą Szeolu, jak mówili Żydzi. To była brama otchłani. Od tego momentu to jest na nowo brama do nieba. Jezus otwiera raj. Słyszymy też w tych różnych opisach, że On wstąpił do otchłani po to, żeby wyprowadzić stamtąd wszystkich ludzi, poczynając od Adama i Ewy. Tak symbolicznie właśnie od samego początku, że wszyscy, którzy istnieli od początku świata, są wezwani do życia. Zszedł właśnie w otchłań, zszedł do Szeolu, aby ich wyprowadzić. I myślę, że to jest istota tej radosnej nowiny, dlatego to jest tak radosny dzień, dlatego to jest największe święto, bo to jest święto, w którym no, dokonały się największe tajemnice naszej wiary, tajemnice naszego zbawienia, dosłownie wybawienia, naszego ratunku od śmierci. Jedna z Ewangelii relacjonuje nam, że niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Te wonności przygotowały właśnie jeszcze przed spoczynkiem szabatu, a potem zostawiły to wszystko na później, no bo był szabat. W szabat nie wolno dokonywać takich czynności, nie wolno wykonywać takich prac. I myślę, że to jest bardzo istotna rzecz. Szabat to jest dzień, który Pan Bóg ustanowił, jak powie sam Pan Jezus, szabat został ustanowiony dla człowieka. Szabat to jest dzień, w którym czytamy, że Pan Bóg odpoczął po dziele stworzenia. I tak naprawdę warto sobie uświadomić, że Pan Bóg nie potrzebował odpoczywać, bo się nie zmęczył. Pan Bóg nie doświadcza czegoś takiego jak zmęczenie i ten opis symboliczny 7 dni stworzenia ma o tym mówić, że On to robi z taką łatwością. Pan Bóg stwarza, ponieważ chce, żeby coś się stało. Myśli o tym i to się staje, ponieważ jest Bogiem, jest wszechmocny. I szabat jest takim dniem, w którym zatrzymujemy swoje działanie po to, żeby popatrzeć. Tak jak Pan Bóg popatrzył na całe stworzenie i powiedział, że jest dobre. To jest taki moment, żeby zachwycić się tym, co mamy wokół siebie, zobaczyć, że to jest dobre, ale to jest też czas dla Boga, żeby zatrzymać swoje działanie, a poddać się kontemplacji, czyli czemuś, co jest odpoczynkiem, odpoczynkiem przy Bogu. Dzień szabatu jest dniem odpoczynku przy Bogu. I teraz drugi szabat, ten, w którym Bóg spoczął w łonie ziemi, w tym grobie wykutym w skale, kiedy odpoczął po dziele, którego znowu dokonał na nowo. I myślę, że to skojarzenie nie jest przypadkowe, ponieważ śmierć Pana Jezusa na krzyżu i ten moment zmartwychwstania to jest absolutnie przełomowy moment na miarę właśnie nowego stworzenia. Jesteśmy na nowo stwarzani dzięki tej łasce, którą Pan Jezus nam wtedy właśnie wysłużył, że możemy doświadczyć nowego początku, nowego życia, nowego stworzenia i dlatego jest też ten szabat, jakby po całej pracy, którą wykonał, odpoczął. Odpoczął i zmartwychwstał jako Bóg pełen chwały i mocy. Raduj się ziemią promieniona tak niezmiernym blaskiem. Słyszeliśmy w pięknym śpiewie Exultet na początku liturgii Wigilii Paschalnej. Bo to jest powód do radości, bo to jest tak ogromne światło, którego już nic nie może zgasić, żadna ciemność śmierci. I to jest moment też, w którym my możemy otworzyć swoje serce na tę radość. To jest czas naprawdę po to, żeby się cieszyć i mamy całą oktawę, 7 dni zrównanych z niedzielą. Każdy dzień jest niedzielą, ponieważ tak bardzo cieszymy się, że potrzebujemy 7 dni na to świętowanie, na to doświadczenie radości. I warto w tym czasie może też przyjrzeć się sobie, co jest moją największą ciemnością, co jest moim takim ościeniem śmierci, bo do tego wszystkiego, co jest w moim życiu ciemne, Pan Jezus mówi, gdzie jest o śmierci Twój oścień? Mówi to w triumfalnej mowie właśnie, pokonałem śmierć. Nie bójcie się, ja to zwyciężyłem. To jest przesłanie Pana Jezusa. Pana Jezusa, który wszedł w naszą najczarniejszą rzeczywistość i pokonał to, co jest złe. Pokonał po to, żeby dać nam też nadzieję. Nadzieję, że nasze życie się nie kończy na tej ziemi, ale z momentem naszego przejścia w ramiona Ojca, czy jak to można powiedzieć, do raju Boga, otwiera się dla nas prawdziwe, pełne chwały i pełne światła życie. No i to jest powód naprawdę do radości, bo to oznacza, że jesteśmy nieśmiertelni, że już nigdy nie przestaniemy istnieć i że stoją dla nas otworem bramy nieba. Jedyne, co my możemy zepsuć, to odrzucić. Odrzucić zbawienie, które daje nam Jezus. Odrzucić miłość Boga, ponieważ jesteśmy wolni i jesteśmy do tego zdolni niestety. Ale czy można odmówić komuś, kto tak kocha człowieka, kto pokazał to, że jest gotów nawet na ohydną, perfidną, brutalną śmierć krzyżową dla każdego z nas. Osobiście. To jest Bóg, który nas zbawia. Jezus, Bóg, który zbawia. Myślę, że przede wszystkim warto pielęgnować w sobie radość. Radość z tego, że jesteśmy zbawieni. Radość z tego, że Pan Bóg naprawdę to zrobił. Naprawdę zmartwychwstał. Że nawet jeżeli mamy problem z tym, i problem mieli z tym pierwsi uczniowie, bo wymieniłem tylko Marię Magdalenę, ale kolejnymi przykładami są uczniowie z Emaus, jest tak zwany niewierny Tomasz. Oni wszyscy mieli z tym problem, bo to jest nieprawdopodobna prawda, którą pokazuje nam Ewangelia w taki właśnie bardzo prawdziwy sposób, nie pomijając tej słabości uczniów. I jeżeli my doświadczamy też takiej słabości, może jakiegoś cienia niewiary, prośmy Ducha Świętego, aby nas oświecał, aby nas prowadził do pełni tej radości, którą przynosi nam zmartwychwstały Jezus. Życzę Wam dobrego przeżywania tych świąt w gronie rodzinnych, ale przede wszystkim tej radości i głębokiej wiary w to, że On naprawdę zmartwychwstał dla mnie i dla Ciebie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.
Ojciec Dawid sporo mówił dziś o odpoczynku i radości. A Wielkanoc to najlepsza ku temu okazja. Zatem wszystkiego dobrego na świąteczny czas. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Usłyszymy się już jutro, o tej samej porze. A dziś jeszcze zapraszam szczególnie do słuchania Radia Poznań po godzinie 19. Wtedy to pierwsza część słuchowiska według dramatu Krzysztofa Włócickiego zatytułowanego Barabasz. Jest to opowieść o losie człowieka obciążonego trudnym życiorysem, który doświadcza niezrozumiałego. Otrzymany dar jest dla niego nieznośnym ciężarem. Zrozumienie przychodzi wraz z przyjęciem drogi naśladowania tego, którego nigdy nie poznał.
Między niebem a ziemią.